Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka z cyklu Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Dzisiaj moim gościem jest profesor Mariusz Wyleżoł, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Badania pokazują, że 15% Polaków, zaledwie 15% Polaków wie, że otyłość jest chorobą. Jak pan myśli, panie profesorze, z czego to wynika, że tylko 15% zdaje sobie z tego sprawę?
Szczerze mówiąc, zupełnie nie wierzę w ten wynik.
Jeżeli pan, że jest mniejszy czy wyższy?
1%.
Okej.
Ćwierć procenta?
Okej.
Myślę, że nawet ci, którzy często mówią publicznie, że otyłość jest chorobą, to tak by hard, jak to się mówi, tak w rzeczywistości głęboko w sobie nie mają poczucia tego, że jest to choroba, prawda? Bo się pojawia cały czas jednak ta myśl, jakby się ogarnął, to przecież poradziłby sobie, prawda? Także myślę, że zdecydowanie mniej osób. Te 15%, to bym powiedział tak, 1% to może wie, a 14% stara się być poprawna pod względem, powiedziałbym, takim politycznym, jak ja to mówię, tak?
Czyli
po prostu, żeby nie urazić może, ale to jest dobre zjawisko generalnie rzecz biorąc, prawda?
No prowadzi do jakiejś...
Bo jeszcze dosłownie, myślę, kilka miesięcy może nawet temu to takie badanie by wykazało może 5%, 3%, także to jest olbrzymi progres. Ja uważam, że to jest fantastyczny wynik. Wcale nie uważam, że to jest zły wynik.
Te 15%.
Absolutnie. No. Proszę pani, ja zajmuję się chirurgicznym leczeniem otyłości od 30 lat. Przeżyłem w swoim życiu całkowitą negację tego, co robimy na początku. Tak? Włącznie ze stwierdzeniami, że mordujemy chorych. Gdzie odmawiano chorym wydawania skierowań na przykład do szpitala, że nie dam panu skierowania, żeby pan poszedł na śmierć, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Ale był taki wskaźnik śmiertelności tych operacji, czy z czego to wynika?
Znaczy, niewątpliwie ryzyko związane z przeprowadzeniem tych operacji jeszcze te 15-20 lat temu przed wprowadzeniem techniki laparoskopowej był znacznie większe niż w chwili obecnej, to 10-krotnie większy, prawda? Także ryzyko było duże, ale... To nie jest operacja, to nie jest leczenie, które służy zdrowym osobom, prawda? Każda metoda terapeutyczna, która jest akceptowana w medycynie, to jest wybór pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Jeżeli stosowaliśmy metodę powszechnie uznaną na świecie, można powiedzieć, tak? Uznawaną przez współczesną naukę, nie uznawaną za jakiś eksperyment czy dziwoląg, tak? To oznacza to, że korzyści wynikające z tego oferowanego leczenia chorym były większe niż związane ryzyko, tak? Ryzyko związane z przeprowadzeniem wycięcia żołądka, tak, gastrektomii w przebiegu raka żołądka też jest wysokie. Raka przełyku, raka trzustki. Czy ktokolwiek się zastanawia? Nikt. Wręcz przeciwnie, cała rodzina się mobilizuje, żeby jak najszybciej tę operację załatwić.
Dokładnie.
Przepraszam. Tak? Także tak to wygląda. Także ja przeżyłem negację, potem taką bym powiedział obojętność, tak? W chwili obecnej jest to dosyć modne się to stało, bym powiedział, prawda? Chirurgia bariatryczna jest modnym tematem, prawda? Natomiast musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę leczymy tą metodą zaledwie około 1% chorych, którzy mają wskazania do tej metody leczenia. Proszę sobie wyobrazić, jaki byłby krzyk kardiochirurgów, gdzie na przykład byłby operowany w naszym kraju zaledwie 1% chorych z jakąś wadą zastawkową serca, która wymaga operacji. Albo 1% chorych z rakiem żołądka byłby operowany, prawda? A reszta by miała zalecenia jakieś tam układy z kapusty albo picie dużej ilości sody oczyszczonej. To jest tak mniej więcej wygląda w chwili obecnej leczenie choroby otyłościowej.
A z czego to wynika, że po prostu nie stosuje się dostępnych metod leczenia na szeroką skalę?
Z dynamicznego postępu w zakresie wiedzy dotyczącej choroby otyłościowej i braku tej wiedzy w obrębie jakby w społeczeństwa, a nawet wśród profesjonalistów medycznych. musimy sobie uświadomić to, że w chwili obecnej mówimy, że rozwój choroby otyłościowej to jest wynik zaburzonych mechanizmów homeostazy energetycznej organizmu, to są odkrycia ostatnich 15 lat, 20 lat i to pochodzące z chirurgii bariatrycznej. To jest jakby środowisko, z którego jakby pierwsze te badania wyszły, że otyłość to nie jest kwestia decyzji, wyboru czy winy chorego, tak? Tylko źle grają, można powiedzieć, hormony czy tam neuroprzekaźniki, które decydują o tym, ile jemy, ile zużywamy energii, co jemy, kiedy jemy. Naprawdę, ja myślę, że warto sobie uświadomić, że mamy bardzo niewielki wpływ na to.
Byliśmy ostatnio razem na konferencji i powiedział pan podczas tej konferencji bardzo ciekawą dla mnie rzecz, bo myślę, że mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że w żołądku są wydzielane hormony, czyli grelina, tak, i leptyna.
Grelina,
przepraszam. I to jest hormon odpowiedzialny za poczucie głodu.
Ja mówię o tych hormonach, dlatego, żeby podać niejako przykłady. Proszę zwrócić uwagę, że spożycie pokarmu to jest kwestia homeostazy energetycznej, czyli równowagi energetycznej naszego organizmu.
Czyli tak? To ile on spali energii, a ile przyjmie, tak?
No tak, to musi współgrać, tak? A ja podawałem kiedyś jako przykład taką sytuację, niech sobie spróbuję przypomnieć. To mniej więcej wygląda w ten sposób, że żeby masa ciała nasza wzrosła o 5 kg w ciągu roku, to nasz bilans energetyczny musi być o 100 kilokalorii, większy musi być dowóz w ciągu dnia, aniżeli zużycie. 100 kilokalorii, prawda? 100 kilokalorii to jest 5 łyżeczek cukru. Jeżeli ktoś słodzi herbatę i odwróci się w pracy i koleżanka w pracy wsypie mu na przykład 2 łyżeczki zamiast 1 łyżeczki, prawda? Albo, no powiedzmy, ma większą łyżeczkę i tak dalej, albo czubatą, to może się okazać, że wprowadzi tych 5 łyżeczek cukru w ciągu dnia albo w każdym innym, prawda, pokarmie w sposób zupełnie nieświadomy. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Czyli 5 łyżeczek cukru więcej zadecyduje o tym, że po roku będziemy ważyli 5 kg więcej. Jeżeli musielibyśmy po ten cukier, o ile dobrze pamiętam, pójść do sklepu, który znajduje się w odległości 6 minut marszu w jedną stronę, to byśmy zniwelowali te 5 łyżeczek cukru. Jesteśmy naprawdę, czy możemy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie tak kontrolować dowóz pokarmu, ażeby bilansować tak precyzyjnie te kilokalorie? Ja uważam, że nie. Myślę, że jeżeli sięgniemy do badań naukowych, to też współczesne wyniki badań naukowych pokazują, że to jest niemożliwe. Czy jest pani w stanie bilansować sobie na przykład dowóz sodu, wydalanie sodu? Nie. To podlega homeostazie, prawda? Zjem więcej soli, wydalę więcej soli, tak? Mąż pani pobiegał troszeczkę, wrócił po kilku dniach intensywnego jakiegoś treningu i mówi: kochanie, czy mogłabyś mi przygotować takie te ogórki, takie ostatnio tam kiszone, super zrobiłaś, prawda? No to jest, można powiedzieć, socjologiczne wyrażenie, zgodne z jakimiś oczekiwaniami takimi socjologicznymi, wyrażenie naszych potrzeb w zakresie homeostazy, powiedziałbym, sodu, tak? I energii, tak? Jestem głodny, mam już dosyć, prawda? My to w ten sposób wyrażamy. Ale to jest kwestia po prostu naszej wagi wewnętrznej. Teraz tak, powiedziałem, to jest homeostaza energetyczna. A to jest również homeostaza substratowa. Czyli
co to znaczy substratowa?
No, pokarm to jest dla nas jedyne źródło energii, ale pokarm to jest dla nas jedyne źródło tak zwanych makro i mikroelementów, czyli białka, węglowodanów, tłuszczu, tak, następnie, następnie sodu, potasu, wszelkiego rodzaju witamin. Proszę zwrócić uwagę, to musi współgrać. Tak, my o tym nie decydujemy. Nie decydujemy. Tak jak doskonale wiemy, obserwując zwierzęta, piesek idzie je trawę. Lirze tynk. Co mu wpadło do głowy? Lirze tynk. No, coś odkrył w tym tynku, gdzie po prostu wie, że może tam jest, nie wiem, wapń na przykład.
I to, prawda, się nawet nie dzieje na poziomie umysłu, tylko po prostu
oczywiście
samej potrzeby. Oczywiście.
Owszem, my możemy modulować w pewien sposób nasze zachowania. Prawda? Czyli jeżeli to nie są warunki sprzyjające do zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych lub substratowych, to my możemy się powstrzymać, prawda? No, nie wiem, no może powiedzmy ktoś, jak pracuje w takich warunkach, że pracodawca nie akceptuje tego, żeby po prostu jadł w czasie pracy, to on nie będzie jadł, tak? Ale po pracy już to nadrobi, tak? Także to jest, powiedziałbym, ta tajemnica naszego życia. To tak jak żyjemy dlatego, że jest homeostaza, równowaga, sprzężenie zwrotne ujemne. Czegoś jest za dużo, to nasz organizm od razu wdraża mechanizmy, że jakby tego będzie mniej, prawda? Tak samo to jest, tak samo dokładnie, jeżeli chodzi o stabilność masy ciała. I teraz albo to działa, albo nie działa. A ja podaję grelinę dlatego, bo to jest ewidentny przykład tego, że to też wyszło z chirurgii bariatrycznej, tak? Nam się wydawało, wykonując rękawową resekcję żołądka, że my zmniejszamy chorym żołądek i jedzą mniej. Ja nawet pisałem takie artykuły tam, powiedziałbym, nie wiem, na początku lat 2000. Kiedy pierwsze operacje wykonywałem, to jak pamiętam, pierwszy chory, którego operowałem tą metodą, wrócił do mnie, to był 2005 rok, ja mówię, to ile może pan zjeść mniej, nie? Bo teraz ma pan mniejszy żołądek. A on mówi, ale ja w ogóle nie jestem głodny. Ja mówię, panie, bzdury pan opowiada, jak to możliwe. A żona, która z nim przyszła na wizytę z tym chorym, mówi, tak, ja muszę mężowi przypominać, żeby jadł, nie? A potem dopiero się ukazały wyniki badań naukowych, które wykazały, że wycinając tą część żołądka, wycinamy komórki, które produkują grelinę, która jest póki co jedynym znanym nam hormonem produkowanym w obrębie przewodu pokarmowego, który stymuluje nas mózg do jedzenia, czyli tak zwanym oreksygennym. Tak jak on się wydzieli, idziemy do lodówki i zjemy i nie ma siły, żebyśmy nie zjedli. Nie,
no właśnie, bo pan podawał w trakcie konferencji taką ciekawą, taki ciekawy przykład, że to nie jest, że nie wygramy nigdy z organizmem, z hormonami, z potrzebami tego organizmu, bo podawał pan taki przykład, że jeżeli zrobiłby pan teraz każdemu zastrzyk z greliny, to by wszyscy po prostu jedli na potęgę, nie byliby w stanie się powstrzymać.
Nie wygramy, ponieważ natura ma to w sobie. To nie trzeba wielkich badań naukowych, wystarczy obserwacja środowiska. Tak. Nie wygramy z prokreacją, bo to służy przetrwaniu gatunku. Prawda?
Tak.
Nie wygramy z niedowożeniem pokarmu, bo to służy przetrwaniu jednostki. Póki co nie mamy możliwości fotosyntezy, tak? Jakbyśmy długo nie leżeli na słońcu, to nie jesteśmy w stanie wytworzyć ani jednej kilokalorii energii. Jedzenie jest dla nas jedynym źródłem kalorii. W związku z
czym, ale też jest przyjemnością, prawda? Jest też pełnie takie role społeczne bardzo.
Podobnie jak seks. No. Dlaczego? Dlatego, bo służy przetrwaniu jednostki.
Musi być to przyjemne.
Oczywiście, no proszę sobie wyobrazić, że jedzenie nie jest przyjemne. Wszyscy giniemy, no po prostu.
To jest prawda.
No po co jeść? Wszystko to, co służy naszemu życiu, pod warunkiem, że działa prawidłowo, tak? Wszystko to, co służy naszemu życiu, wszystko to, co służy przetrwaniu gatunku, musi być przyjemne, bo inaczej po prostu, no tak to jest ukształtowane po prostu.
A z czego to pana zdaniem, panie profesorze, wynika, że kiedyś takiego problemu, bo teraz obserwujemy...
A mogę jeszcze powiedzieć, nie chciałbym oddzielać rozwoju choroby otyłościowej od współczesnego świata, ponieważ nasze zachowania dotyczące równowagi energetycznej organizmu zostały ukształtowane w środowisku, jak ja to nazywam, ubogo energetycznym. Człowiek jeszcze kilkadziesiąt, sto lat temu ludzie umierali w Europie z głodu, z powodu głodu, prawda? Nadal umierają na świecie z powodu głodu. W związku dziesiątki, setki tysięcy lat nasz organizm został ukształtowany w ten sposób, że każde zdobycie pokarmu to olbrzymi sukces. W związku z czym to musi dawać przyjemność, prawda? A polowanie na mamuta groziło śmiercią, tak? Czy na inne, powiedziałbym, zwierzęta. Albo trzeba było cały dzień uprawiać jakieś zbieractwo jagód, prawda? I tak dalej. Tak. W związku z czym to była ciężka praca, która no, musiała dawać człowiekowi tą przyjemność. I teraz problemem naszego współczesnego świata jest niewątpliwie to, że kalorie, no to jest postęp niewątpliwie, tak, ale i nasza zguba, że kalorie, czyli to, co musieliśmy ciężko zdobyć, znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu. Wystarczy dosłownie sięgnięcie ręką w prawo, w lewo, a tanie kalorie, bardzo tanie kalorie, możemy dostarczać naszemu organizmowi w sposób wręcz nieskończony. I jeżeli, ja myślę, że to jest wręcz tak, że jeżeli ktoś ma te geny, które powiedzmy 1000 czy 10 tysięcy lat temu byłyby rewelacyjne, bo w czasach, kiedy trzeba by było zdobywać ten pokarm, pozwoliłyby tej jednostce przetrwać, niestety u tych osób te geny prowadzą dzisiaj do rozwoju choroby otyłościowej, tak? A ci wszyscy, którzy w dzisiejszych czasach nie mają tak zwanego problemu z chorobą otyłościową, to mogłoby się okazać, że 10 tysięcy czy 100 tysięcy lat temu, pani już wie, co chcę powiedzieć, by zginęli z głodu po prostu, bo ich organizmy tak naprawdę źle by działały.
W tamtych czasach.
W tamtych czasach, tak. Jak zgrać ze sobą współczesny świat z rozwojem choroby otyłościowej, to jest, myślę, olbrzymi problem. Ale myślę, że czas jest również... Wiem, że pani ma przygotowane pytania, ale myślę, że możemy też powiedzieć troszeczkę to jakby zboczyć z tematu.
Cały czas zboczamy, nie ma problemu.
Bo ciąży mi to na sercu, bo myślę, że powinniśmy nareszcie poważnie zacząć rozmawiać na temat tego, że nieetyczne jest na przykład emitowanie w mediach masowych reklam dotyczących produktów żywnościowych, które wiemy, że nie będą służyły naszemu zdrowiu. Prawda? Nie wiem, jak powinno być to...
usankcjonowane.
Tak, bo wiemy, że wszelkiego rodzaju zakazy, no ludzkość już przerabiała różnego rodzaju zakazy i one się źle kończyły. Pewnie jest to kwestia edukacji, ale jednak doraźny zysk finansowy jakiegoś, nie wiem, medium, tak, nadawcy czy wydawcy nie może w dzisiejszych czasach stać ponad zdrowiem ludzi. Nie można przyjmować moich zdaniem pewnego rodzaju zleceń. To też powinno być w ramach jakiejś etyki mediów zapisane. Jeżeli wiemy, przecież są instytucje w naszym kraju, które czuwają, powinny czuwać nad naszym bezpieczeństwem również żywnościowym, tak? Powinny być moim zdaniem wyraźne rekomendacje w zakresie tego, co media mogą, powiedzmy, przyjmować, jakie reklamy, tak? Papierosy. No, no wyobraża nie sobie pani reklamy papierosów w dzisiejszych czasach?
No jeszcze niedawno sobie nie wyobrażałam reklam alkoholu, a no, przeszło, nie? Można reklamować niskoprocentowe.
No tak, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że nie wiem, jak powiedzmy, no z alkoholem to można by pewnie było dyskutować, prawda? Ale wszystko też jest w ramach jakiegoś umiaru, tak? Natomiast no wiemy, że niektóre produkty żywnościowe są po prostu rzeczami no, zabójczymi wręcz, prawda? Mhm. A są reklamowane powszechnie. Kolejna rzecz. Edukacja w zakresie tego, co wybieramy z półek w sklepach, supermarketach. Wielokrotnie nasze środowisko osób związanych z leczeniem otyłości, tak, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości też o tym mówi, że powinniśmy znaleźć jakiś prosty system kodowania. Zielone, zdrowe, wrzucaj do koszyka. Żółte, uważaj. Możesz czasami. Czerwone, daj sobie spokój. Prawda? Nie można? Można. Są fachowcy, potrafią opracować rekomendacje, ale właśnie ja powiem tak, że ja niestety mam czasami... często nawet takie wrażenie. Nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić w takich publicznych wypowiedziach, bo przecież wszyscy doskonale sobie zdajemy, że rynek żywnościowy to jest olbrzymi rynek, prawda? Ale no, myślę, że nie powinniśmy być traktowani tylko i wyłącznie jako motor podaży, prawda? Dla danego produktu żywnościowego, który po prostu jest sprzedawany, czy nam czasami wręcz wciskany, można powiedzieć, tak? To też jest problem współczesnego świata i problem rozwoju choroby otyłościowej. Dosyć daleko odsunąłem się od greliny, ale, ale dlaczego się o tym nie mówi? Niech mi pani powie. Bo ja muszę powiedzieć, to dla mnie niezrozumiałe.
No myślę, że to jest takie dość utopijne podejście. Ja absolutnie się z panem profesorem zgadzam, że jakby etyka mediów, super by było, gdyby była konsekwentnie przestrzegana. No ale wydaje mi się, że to jednak są wciąż interesy wielkich korporacji, prawda? No to nie są doraźne zyski stacji czy różnych mediów, tylko raczej są to stałe dochody, prawda, z wielkich koncernów.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że w naszym systemie opieki zdrowotnej, opartym na tym, że jest powszechny, opartym na solidaryzmie, każdy z nas wrzuca złotówki do wspólnego worka, które potem muszą być dystrybuowane. Tak, w związku z rozwojem licznych chorób. Dzisiaj nie ma już akceptacji dla powiedzmy takich, powiedziałbym, swobodnych zachowań dotyczących palenia papierosów.
Nie ma, to prawda.
Prawda? W miejscach publicznych nie można palić, tak? I tak dalej, i tak dalej. Każdy wie, no może jeszcze nikt nie powie czegoś takiego, nie będziemy pana leczyć, bo ten rak płuca to jest przez to, że pan palił 30 lat papierosy. Ale myślę, że no, może się tak za niedługo okazać. No bo z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś pali papierosy przez 30 lat, to doskonale wie, że będzie miał raka płuca. I dlaczego pani chce za to płacić, za leczenie tego chorego? Chce pani płacić?
Nie wiem. No z drugiej strony ktoś tak samo może powiedzieć o osobach chorych na otyłość, że przecież na przykład mogą jeść zdrowsze jedzenie, więc dlaczego mamy płacić za ich operacje bariatryczne i na przykład za ich leczenie otyłości?
To jest, znaczy powiem w ten sposób.
Bo to wynika...
No, tak, bardzo często słyszę tego typu porównania. I muszę powiedzieć, że tutaj bardzo zawsze protestuję. Ponieważ wydaje mi się, że jest, znaczy jestem pewien, że jest olbrzymia różnica pomiędzy na przykład wspomnianymi papierosami, tak, a rozwojem choroby otyłościowej, bo nie trzeba palić papierosów, żeby żyć. Natomiast bez jedzenia niewątpliwie umrzemy. I cały problem polega na tym, że u chorych chorujących na otyłość choroba to nie polega na tym, że ktoś nadmiernie gromadzi tkankę tłuszczową, to jest objaw. Tak, powiedzmy sobie szczerze, polega na tym, że regulacja energetyczna, wydatku energetycznego czy wywozu energii jest zaburzona i ci chorzy nie mają na to wpływu. Nie jest pani w stanie ocenić, czy te kalorie pani wystarczą, czy to już jest za dużo. Każdy, kto nie choruje na otyłość, to się dzieje u niego niejako, można powiedzieć, samo. Owszem, no nie można popełniać jakichś, powiedziałbym, kardynalnych błędów, tak? Tak zwanych, tak? No wszyscy znamy takie filmy, gdzie tam ktoś przez jakiś czas odwiedzał jeden lokal, tak? I doprowadził do katastrofy, można powiedzieć, swojego organizmu, tak? Ale nie wymaga to jakichś nadludzkich wysiłków. A z drugiej strony wiemy, że osoby chorujące na otyłość, jakie wysiłki by nie podejmowały, to choroba postępuje.
Dobrze, to ja teraz zadam pytanie, które bardzo często, nie użyję porównania, które się pojawia w komentarzach, no bo jeżeli to chodzi i sprowadza się głównie do tego, że ten bilans kaloryczny, jakby efekt, musi być taki, że on musi być ujemny, prawda, że więcej spalamy niż przyjmujemy, no to wystarczy mniej jeść.
Ile?
No nie wiem.
No ile mniej?
A kto wie?
No, nasz organizm wie, jeżeli nie choruje. Ale jeżeli choruje, to nie wie. Proszę, to jest tak.
Chcę, żeby pan profesor mi powiedział, dlaczego nie wystarczy tylko mniej jeść.
Tak, ja
wie pan, o co chodzi.
Znaczy, to jest pomieszanie, mam kilka myśli związanych z tym. To jest tak, po pierwsze, wyniki badań naukowych, tak. Po drugie, nasze obserwacje dotyczące rozwoju choroby otyłościowej. Po trzecie, jeżeli ktoś tak twierdzi, kto nie choruje na otyłość, to niech spróbuje. Ale nie tak, że jestem w stanie sobie odmówić, prawda?
Ciastka.
Tylko niech tak sobie odmówi raz, drugi, trzeci, czwarty i piąty.
Nie, on musi odmawiać cały czas. To nie jest jeden, drugi, trzeci, piąty. On musi odmawiać 100%.
No okej, ale niech przynajmniej spróbuje 5 razy. Mm-hmm. Myślę, że nawet do trzeciego nie dojdzie. Czyli tak, czyli zacznijmy od tego ostatniego wątku. Nie choruję na otyłość, uważam, że otyłość to jest wina chorych. Jakby żarli mniej, to by w ogóle nie było problemu choroby otyłościowej. W związku z czym wdrażam eksperyment. Od dzisiaj, jak coś mnie pchnie do lodówki, to zrezygnuję z jedzenia. Tak? Mhm. Podchodzę do lodówki, otwieram lodówkę, a tam wielki napis: jedz mniej. W związku z czym, co muszę zrobić? Zamknąć lodówkę. Tak? Ile razy się uda? 2 razy? 3 razy? Potem pewnie nastąpi jakiś mechanizm obejścia, czyli już ta osoba nie podejdzie do lodówki, tylko żeby nie widzieć tego napisu znienawidzonego, to pewnie pójdzie gdzieś do sklepu. Nie ma takiej opcji, żeby osoba niechorująca na otyłość była w stanie wdrożyć to, czego oczekuje od chorych chorujących na otyłość, czyli jedz mniej. Nie ma takiej opcji. Będzie jadła tyle, ile organizm jej podpowiada, generalnie rzecz biorąc. Wyniki badań, obserwacje. Nazywano to kiedyś efektem jojo. Ja zwalczam to określenie od wielu lat.
Dlaczego?
No bo nie można poważnej sytuacji, jaką jest postęp choroby otyłościowej, nazywać od nazwy zabawki dla dziecka. Prawda? No nikt nie podchodzi do tego poważnie, tak? Efekt jojo, no to mam tam jakaś taka zabaweczka, tak? W onkologii mówimy o postępie choroby nowotworowej.
Remisji.
Mówimy, tak, znaczy to tak, ale mówimy o postępie, o rozsiewie jakimś nowotworowym, tak, o przerzutach, tak. A tu efekt jojo, tak. Nazywajmy rzeczy zgodnie z terminologią medyczną. Nawrót choroby otyłościowej, tak, postęp choroby otyłościowej. Myślę, że powinniśmy,
Brzmi to inaczej od razu, nie?
Tak, jeżeli do jednego przypadku, to i do drugiego, tak? To są, i wiemy doskonale, że tak to było. No słuchaj, wiesz, 5 kilo mi się udało tam zrzucić, wiesz, ale nie wiem, co się stało. Teraz, kurczę, 10 waży więcej, nie? Zna pani kogoś, kto próbował rzucić kilogramy i nie kończyło się to czymś takim? Nie, ja nie znam. Nie znam. No może dlatego, że zajmuję się leczeniem chorych na otyłość i wszyscy, którzy przychodzą do mnie, to w ten sposób, tak?
No tak.
Ale wiem jedno, że jak kiedyś wróciłem z wczasów, gdzie było mi bardzo dobrze i w czasie tych wczasów moja masa ciała wzrosła, to wiedziałem doskonale, że jednego, czego nie mogę zrobić, to nie mogę się odchudzać, bo się skończy katastrofą. Sam będę się musiał zoperować. Prawda? Na szczęście ten trend, można powiedzieć, ustąpił i leciuteńko się cofnął, generalnie rzecz biorąc. Udało mi się. Ale ktoś, kto nie ma takiej wiedzy, pewnie zdecydowałby się na jakąś super rygorystyczną dietę. Co więcej, często mogłoby się okazać, że profesjonaliści medyczni również mogliby zaoferować taką dietę, tak? Dieta restrykcyjna i tak dalej, i tak dalej.
No to co by pan doradził?
No to teraz wyniki badań naukowych, jeżeli pani jeszcze pozwoli. Polecam wszystkim. Moim zdaniem to badanie nadal przeszło trochę bez echa. 2011 rok, New England Journal of Medicine, najlepsze czasopismo medyczne na świecie. Wyniki badań badaczy australijskich wskazujące, jak zachowują się hormony regulujące spożycie pokarmów w wyniku diety takiej redukcyjnej pod względem kalorycznym. Wszystkie te hormony, które decydują o tym, że jesteśmy głodni, zaczynają się wydzielać w większej ilości. Czyli wprowadzamy dietę, wszystkie te hormony do góry, tak? A wszystkie te hormony, które decydują o tym, że czujemy się najedzeni i syci, w dół, zmniejsza wydzielanie się, tak? Czyli każde wprowadzenie diety powoduje, że jesteśmy bardziej głodni i mniej najedzeni. Ale to nie jest największy dramat. Największy dramat polega na tym, i to jest odkrycie tych badaczy, że po zaprzestaniu tej diety, która, nie pamiętam, trwała chyba 8 czy 10 tygodni, obserwowano jeszcze chorych przez rok. I co stwierdzono? Stwierdzono, że te hormony nadal nie wróciły do normy. Czyli po upływie roku od zaprzestania diety mieliśmy sytuację taką, w której nadal ci chorzy byli, można powiedzieć, bardziej głodni i mniej najedzeni w wyniku działania odpowiednich hormonów, aniżeli przed rozpoczęciem diety. Po roku. Nie obserwowano dalej chorych. Czyli jest, można powiedzieć, taka pamięć hormonalna w nas, decydująca o tym, że każde zagrożenie dla naszego życia pod względem zmniejszonego dowozu energii przestawia nasz organizm tak, że na wszelki wypadek zgromadzimy tej energii więcej, gdyby się ponownie zdarzyła sytuacja zagrożenia dla naszego życia pod postacią zmniejszonego dowozu energii. Nasz organizm tak funkcjonuje. Nie wiem, czy to jakby udało mi się wytłumaczyć, tak? Ale bez energii nie ma życia. Bez energii nie ma życia.
Ale to oznacza, że jeżeli ktoś przytyje, to już nigdy nie schudnie, bo nie może ograniczać kalorii, żeby... No tak jak pan doktor mówi, że pojechał pan na wakacje. Próbuję to zrozumieć. Jak w takim razie regulować tę masę ciała w taki naturalny sposób? No bo jedzie pan na wakacje, świetnie się pan bawi, no ma pan inny tryb życia. Więcej pan leży, mniej pan spala, tyje pan, znaczy przybiera tam na masie ciała.
Znaczy się ostatnio mam takie szczęście...
I co wtedy zrobić, żeby na przykład te 2-3 kilo odciąć?
Od kilku lat spędzam wakacje, nie wiem, czy to będzie reklama, chyba nie, w Grecji. Mhm. I muszę powiedzieć, stamtąd za każdym razem wracam o kilka kilogramów lżejszy. Mhm. Wakacje, o których wspomniałem wcześniej, to były wakacje w Polsce. I to były wakacje, gdzie wróciłem kilka kilogramów cięższy. Mhm. A jak pytam chorych, jak to się zaczęło? Różne są scenariusze, nie? Dla niektórych choroba otyłościowa trwa całe życie. Rozwija się w sposób taki, powiedziałbym, powolny, gdzieś tam. Jeszcze w podstawówce na przykład często słyszymy, tak? Albo jak byłem w liceum, prawda? W wojsku jak byłem, to jeszcze wszystko było dobrze, ale po wojsku jak wyszedłem i zacząłem pracować, tak? To, no i teraz jest co jest, tak? Czyli można powiedzieć, jest powolny progres, tak? O części chorych, szczególnie dotyczy to pań, sytuacje takie jak chociażby ciąża, porody stanowią duże zagrożenie rozwojem choroby otyłościowej, tak? Niewątpliwie na pewno, a wszelkiego rodzaju stresy życiowe, ale od wielu chorych słyszę to, że wszystko zaczęło się od tego, że zdecydowałam się, bo to głównie dotyczy pań.
Na dietę.
Tak, bo tam miałam wesele koleżanki i tam chciałam się wbić do tej kiecki 6 kilogramów chciałam
rzucić.
No mój
przykład z życia jest taki, że się zaczęło, jak chłopak mi powiedział, że mam za duży brzuch, a ważyłam 51 kilo i schudłam do 47 dietą. Ona się nazywa szwedzka albo kopenhaska, to jest taka...
Może duńska, nie wiem.
A może, no wie
finlandzka.
Pan, się, tak, to, no ja, wie pan, jaka nie, ta dieta, to tam się je szpinak, jajko, pomidor
ja powiem,
i to wszystko.
Oczywiście.
Drastyczna
znam
dieta.
Znam tą nazwę, ale po prostu my twardo stoimy na stanowisku, że jakby te wszystkie diety, takie dziwolągi, to są po prostu diety, które niczemu nie służą, prawda?
A czy ona w ogóle, bo z tego co wiem, była stworzona dla pacjentów, którzy właśnie mieli bardzo dużą masę ciała przez lekarzy i musieli schudnąć przed jakimś zabiegiem, żeby zmniejszyć tam właśnie, nawet nie wiem, czy właśnie, nie wątrobę, coś tam.
Nie wiem, no, natomiast właśnie. Powiem w ten sposób, że nie ma diety cud. My musimy być świadomi, tak, co zrobić. Co wynika na przykład z badań, które też ja kiedyś uczestniczyłem, prowadziliśmy, to jest brak wiedzy żywieniowej. To powiedzmy sobie szczerze, i to jest jakby powrót do tego wątku, kiedy mówiłem o mediach, o sklepach, o czerwonym, żółtym, tak, zielonym kolorze i tak dalej, i tak dalej.
To się, przepraszam, tylko taki szybki wtręcik na ten temat. Kiedyś osoby o większej masie ciała, mówię tutaj o paruset lat temu, były uważane za osoby, które mają dobrobyt, prawda? No bo mogły mieć tego jedzenia pod dostatkiem.
No dlatego, miały, bo brakowało służbę, go.
Dokładnie.
Prawda?
Natomiast dzisiaj właśnie to jest bardzo często choroba, no szczególnie w krajach takich, które się jeszcze rozwijają, to jest choroba biedoty, bo złe jedzenie jest dużo tańsze.
Znaczy się. Pewnie znaleźlibyśmy jakieś wyniki badań naukowych dotyczące struktury, powiedzmy, jakiejś tam zamożności, prawda, wśród osób chorujących na otyłość. Moje osobiste obserwacje są takie, że dotyka to wszystkich.
Jak leci?
Często słyszałem, ty tam te operujesz i tutaj padała odpowiednia brzydka nazwa kogo, prawda? A to tam kasę mają pewnie i tak dalej. Ja mówię, nie. Mówię, nie mają kasy. Mówię, często to są ludzie, mówię, to jest przekrój społeczeństwa. Tak, to jest po prostu tak, jest wszędzie.
Demokratyczna choroba.
Myślę, że tak. Tak, każda pewnie inna. Są wyniki badań naukowych wskazujące na to, że wraz z poziomem edukacji zmniejsza się częstość występowania choroby otyłościowej, ale to nie oznacza, że edukacja zwalnia z tej choroby. Operowałem w swoim życiu wielu lekarzy, operowałem dietetyków, operowałem psychologów. Mieli doskonałą wiedzę, a i co z tego?
Byli chorzy.
Nie są bezsilni, prawda? Natomiast edukacja żywieniowa. To jest ta kwestia czerwonego, zielonego, prawda, żółtego. Też uczestniczyłem, przeprowadziliśmy takie badania, bo tak. Wydawałoby nam się, że chory, którego poddajemy operacji bariatrycznej, no przecież ta choroba nie trwa od wczoraj, tak? Niewątpliwie wcześniej podejmował wielokrotnie próby redukcji masy ciała w wyniku różnych interwencji żywieniowych.
Tak.
W związku z czym wydawałoby nam się, że wiedza żywieniowa takich chorych powinna być na absolutnie rewelacyjnym poziomie, tak? Talerz pokazuje z jakimś jedzeniem 500 kilokalorii, prawda? Tyle białka, tyle węglowodanu, tego, tak? Tu 300, 200, 10, 100. Zrobiliśmy takie badania, gdzie się okazało, że wiedza żywieniowa, ta elementarna wiedza żywieniowa jest żadna. Jeżeli chorujący na otyłość, to najbardziej zaawansowane postacie choroby otyłościowej, nie mają tej wiedzy, no to jest dla mnie wyraźnie wskazówka, że powinniśmy edukować niewątpliwie chorych, prawda? Tutaj kluczową rolę odgrywają oczywiście dietetycy, tak? Ale wszyscy, chociażby to, co mówiłem, no edukacją żywieniową nie będzie reklama w telewizji, prawda, jakichś produktów, które wiemy, że no może czasami możemy tak ich dotknąć, ale na pewno nie powinna być to podstawa naszej diety, tak? Podobnie idąc w sklepie, nie powinniśmy się kierować tym, co często jest wystawiane do pierwszego rzędu, tylko może powinniśmy zobaczyć, co tam jest głębiej i po to sięgnąć, prawda? Także edukacja żywieniowa jest niewątpliwie ważna. Ale niezależnie od tego, jaka będzie nasza wiedza żywieniowa, to o czym powiedziałem wcześniej, to choroba otyłościowa może nas dotknąć. Zawsze. Czego dowodem jest chociażby to, co mówiłem, dietetycy, których operowałem. Nie wiedzieli, jak się odżywiać? Wiedzieli.
Znaczy to jest tak, że można chorować na otyłość i nie mieć nadmiernej masy ciała? Że w sensie, co jest pierwsze, jajko czy kura?
Znaczy się, niewątpliwie podstawowym objawem choroby otyłościowej jest nadmierna masa ciała. I wcześniej, można powiedzieć, kilkanaście lat temu utożsamialiśmy, stawialiśmy, można powiedzieć, znak równości, tak, pomiędzy a tak otyłość, to znaczy się nadmiar
grubość
tłuszczu, tak, to otyłość to grubość po prostu. Myślę, że w chwili obecnej powinniśmy to w jakiś sposób troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Bo po pierwsze, tak, nie dysponujemy wykładnikami biologicznymi póki co rozwoju choroby otyłościowej, które moglibyśmy zastosować na szeroką skalę. To znaczy się, zazdroszczę zawsze onkologom, którzy mogą pobrać fragment tkanki, płyn jakiś, oznaczyć tam komórki i powiedzieć:
to jest to.
Ma pani raka. Musimy pani amputować tą pierś, potem zrobimy pani chemioterapię, wypadną pani wszystkie włosy, a jeszcze potem zrobimy radioterapię i spalimy pani skórę, ale jak tego nie zrobimy, to pani umrze, tak? My mamy wskaźnik masy ciała, czyli rozpoznajemy chorobę otyłościową dopiero na etapie, kiedy dojdzie już
do bardzo dużych objawów.
Tak, do objawów, tak? Czyli powiedzmy, nie rozpoznajemy, kiedy ten guz piersi ma pół centymetra i możemy zastosować mini-inwazyjne leczenie, a szansa na wyleczenie jest duża, tylko po prostu już wówczas musimy całą tą, powiedziałbym, armadę, że tak to określę, uruchomić, prawda, już tutaj chirurgię bariatryczną, prawda, zastosować, bo, no bo wcześniej jesteśmy, powiedziałbym, bezradni. Myślę, że takim wczesnym dosyć objawem rozwoju choroby otyłościowej, która często jest mylona z przyczyną, jest insulinooporność.
Objawem?
Tak, zdecydowanie. Często słyszę insulinooporność. Nie, to jest moim zdaniem objaw choroby otyłościowej, rozumiany w ten sposób, że mamy nadmiar energii dostarczany organizmowi względem wydatku energetycznego i organizm broni się przed tą akumulacją energii poprzez właśnie wyłączenie receptorów dla insuliny i poprzez zahamowanie transportu glukozy do komórki i odkładanie jej w postaci kolejnych tam, powiedzmy, gramów tłuszczu, tak? I to jest, muszę powiedzieć, objaw. I do tej insulinooporności mógłbym dużo jeszcze powiedzieć, co troszeczkę jest niezgodne ze współczesną nauką. A myślę, że w tym kierunku pójdzie świat jednak. Bo podobnie zresztą, no, prosta sprawa, przecież cukrzyca typu drugiego, tak? No to jest klasyczne powikłanie otyłości, które cały czas przez wielu nadal
traktowane jako choroba.
Choroba. Często nawet słyszałem, że u chorych z cukrzycą często stwierdzamy otyłość. No, co by niby sugerowało, że cukrzyca przyczynia się do rozwoju choroby otyłościowej. No, brak poza tym doprecyzowania kwestii cukrzyca typu drugiego, cukrzyca typu pierwszego. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten dodatek typu pierwszego, typu drugiego decyduje o wszystkim. Ale jeżeli byśmy zrobili sondę...
Są dwie różne choroby w ogóle, nie? Drastycznie, no.
To w ogóle jedna z drugą nie ma nic wspólnego. Tylko tyle, że jest podwyższone stężenie
insuliny.
Cukru.
A, tak?
Cukru
no też,
krwi, tak? A się okazuje, że po prostu jakbyśmy zrobili sondę uliczną, to ludzie nie mają żadnego pojęcia.
Czym jest... się różni jedno od drugiego.
A to jest jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Co więcej, cukrzyca, czyli, przepraszam, tak powiem, ta prawdziwa cukrzyca, czyli cukrzyca typu pierwszego, to jest zaledwie 10% przypadków. Natomiast cukrzyca typu drugiego, czyli powikłanie otyłości, to jest 90% przypadków, prawda? I wiemy doskonale, i to też płynie z chirurgii bariatrycznej, że lecząc otyłość, leczymy cukrzycę, prawda?
To profesor Babogdański mówił ostatnio, że stawia sobie, dałby sobie dwie ręce uciąć, że jeżeli byśmy wyleczyli wszystkich chorych na otyłość typu drugiego, no w sensie tak używając tej nomenklatury, z otyłości, to choroba znika, zostaje ewentualnie tam
jakiś... cukrzycę typu drugiego?
Tak.
Tak.
W sensie, gdy leczymy, tak, to po prostu nagle znika ta choroba z powierzchni ziemi.
Znaczy się... Oczywiście. I tak kiedyś było. Mhm. Kiedy nie było w społeczeństwie osób chorujących na otyłość, to nie było również cukrzycy typu drugiego. Mhm. Niewykluczone, że tutaj usłyszelibyśmy, znaczy musimy jedną rzecz sobie powiedzieć, mhm. że to, co słyszymy, a to, o czym się mówi, jest też pochodną naszej aktualnej wiedzy medycznej.
No właśnie.
Mhm. A jeżeli dysponowaliśmy, powiedzmy, lekami, które mogły doprowadzić do skorygowania podstawowego objawu cukrzycy, czy to pierwszego, czy drugiego, jaką była hyperglikemia, tak, i doprowadzić do tak zwanej normoglikemii, czyli do prawidłowego stężenia, no to medycyna oferowała to chorym, tak? Bardzo, muszę powiedzieć, trudno przebijała się wiedza z chirurgii bariatrycznej do powszechnej jakby wiedzy, takiej bym powiedział diabetologicznej, że leczenie otyłości jest podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego. Na szczęście w chwili obecnej, kiedy są leki, które leczą otyłość, tak, to one zostały również dostrzeżone przez środowisko diabetologiczne i to środowisko diabetologiczne, myślę, że ci, którzy mają szerokie spojrzenie, to sami mówią, że to jest podstawa leczenia cukrzycy typu drugiego, to jest leczenie właśnie otyłości. Mhm. I rzeczywiście lecząc otyłość, myślę, że wyleczymy chorych z cukrzycy również, ale moglibyśmy, bo od tego zacząłem, usłyszeć coś takiego. Nie. Ten chory nie choruje na otyłość, bo ma wskaźnik masy ciała 29. Tak, BMI ma 29. Mhm. No, rozpoznajemy otyłość, jak BMI jest powyżej 30. Mhm,
tak.
Ale to nie jest dowód na to, że ten chory nie choruje na otyłość.
On po prostu nie ma tego objawu.
Tak, dokładnie. Mhm. To jest to, kilka minut temu mówiliśmy o tym, tak? To nie spełnia tych kryteriów rozpoznania choroby otyłościowej współczesnych opartych na wskaźniku BMI. Ale to nie oznacza, że u tego chorego nie doszło już do zaburzeń w zakresie neurohormonalnej regulacji spożycia pokarmów, prawda?
To teraz proszę mi powiedzieć, czy są tacy lekarze w Polsce, do których pójdzie taka osoba, która ma, nie wiem, BMI 27, BMI 29 i ona chce sprawdzić, czy ma otyłość. Czy może ona do kogoś pójść i zrobić jakieś badania, które to wykażą? W sensie, jak zdiagnozować otyłość, zanim pojawi się ten pierwszy, najoczywistszy objaw?
Znaczy się, jeżeli ktoś ma 27, 20, powiedzmy 9 BMI, to proszę zwrócić uwagę, że w takiej terminologii medycznej, anglojęzycznej, kiedyś mówiliśmy overweight, czyli nadwaga, a w chwili obecnej mówimy pre-obesity, tak? Czyli stan przedotyłościowy, tak jakby, tak? Na wzór stanów przednowotworowych, tak? Czyli są to jakby
albo stan
chorzy
przedcukrzycowy.
Tak, są to chorzy zagrożeni rozwojem choroby otyłościowej już takiej pełnoobjawowej z BMI powyżej 30. A myślę, że ważniejsza jest chyba inna rzecz. A niewątpliwie o równowadze, o prawidłowości w zakresie równowagi energetycznej naszego organizmu świadczy stabilność masy ciała, prawda? I myślę, że każdy z nas, jeżeli będzie obserwował swoją masę ciała, to sam jest w stanie sobie odpowiedzieć, czy ma zaburzenia w tym zakresie, czy nie. Nie chodzi tutaj o obserwację taką dwutygodniową, czterotygodniową, tylko o obserwację wielomiesięczną, czy nawet
kilkuletnią.
Wieloletnią, prawda? I tu sobie postawimy kropkę po miesiącu, tu po kolejnym, tu po kolejnym, tu. Jak wykreślimy trend, to widzimy po prostu, co się dzieje z naszym organizmem. Jeżeli to będzie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ja ważę raz 105, raz 102 kilogramy, a raz 101, ale to się utrzymuje w tym, powiedziałbym, przedziale, prawda?
Takich byłbym, zwykłych wahnięć.
Był tak, dobowych, miesięcznych, sezonowych, wakacyjnych, trochę więcej czy trochę mniej zimą, latem, prawda? Ale odpukać ten trend będzie, powiedzmy, stały, taki plateau. Natomiast byłbym przerażony, gdyby się okazało, że jednak byłaby to po prostu prosta wznosząca się. I muszę Państwu powiedzieć,
no to trwa latami to wznoszenie.
Tak,
to...
muszę powiedzieć Państwu, że pomimo tego, że zajmuję się leczeniem chorych na otyłość od kilkudziesięciu lat, to nie jestem w stanie dać takiej jednej cudownej rady, co można zrobić, bo współczesna medycyna jest nadal jednak bardzo bezradna względem leczenia chorych na otyłość, pomimo tego, że dokonuje się olbrzymi postęp na naszych oczach. W zakresie chirurgii bariatrycznej, którą reprezentuję, ale również farmakoterapii choroby otyłościowej. To jest, muszę powiedzieć...
dorobek kilku ostatnich lat, prawda?
To, znaczy, tak, ale to jest, to jest w ogóle ewenement, że my w chwili obecnej dysponujemy lekami, którymi możemy pomóc chorym w zakresie kontroli masy ciała. Tego jeszcze dosłownie no, 4-5 lat temu lekarze byli bezradni.
To się troszkę, bo rozumiem, że pan doktor ma po prostu wiedzę medyczną, natomiast dla laika wie pan, jak to brzmi, że te leki już są od dawna. Bo były leki, nie będę wymieniać nazw, zdelegalizowane już w Polsce, które wycofano z Polski. Przecież były leki, które regulowały masę ciała.
Proszę zauważyć, że we wszystkich tych lekach, nie chciałbym się narazić komuś, ale prawdopodobnie jak wyciągnęlibyśmy tak zwaną charakterystykę produktu leczniczego, to byśmy tam znaleźli informację, że dokładny mechanizm działania tego leku nie jest poznany.
Tak.
Natomiast w chwili obecnej po raz pierwszy dysponujemy lekami, które ja mówię są lekami o znanym nam mechanizmie fizjologicznym i patofizjologicznym rozwoju choroby otyłościowej, tak? Że my wiemy znowu z chirurgii bariatrycznej, że u chorych chorujących na otyłość brak jest poposiłkowego wydzielania hormonu, który decyduje o tym, odsuń talerz, jesteś najedzony, tak?
Jaki to jest hormon?
GLP-1, tak? I jesteśmy w stanie go zastąpić. Co więcej, dzięki jakimś, czyli to jest można powiedzieć takie postępowanie substytucyjne, tak? Ktoś ma niedoczynność tarczycy, podajemy mu hormon tarczycowy i działa, tak? Do pracy, do domu, a tak niedoczynność tarczycy. A tak samo tutaj, substytucja, prawda? I jesteśmy w stanie pomóc tym chorym. Ale pewnie jest tak, bo niektórzy mówią, a to nie działa, u mnie nie działało. Pewnie jest wiele przyczyn rozwoju choroby otyłościowej, tak? Różne mogą być mechanizmy. To jest jeden
z
tych, który znamy, ale to i tak już jest gigantyczny sukces, tak? Może jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo pojawiają się takie informacje, na przykład, albo takie głosy, no tak, ale one ci nie wyleczą z otyłości. No przecież taka jest medycyna. Czy jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie, tak, to czy jesteśmy w, nie wiem, tam może jakiś niewielki procent odsetek chorych, chorujących na nadciśnienie jesteśmy w stanie wyleczyć, na przykład jak mają zwężenie tętni zerkowych, tak? Ale tak, podajemy leki, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, dzięki czemu wydłużamy życie, zmniejszamy ryzyko zgonu i wiemy, że to powinniśmy robić. I znamy przypadki w życiu osób publicznych, które nie stosowały leków przeciwnadciśnieniowych i które źle kończyły. Tak? W związku z czym podobnie jest tutaj. No, po prostu jesteśmy w stanie dzięki postępowi w medycynie pomóc chorym w ten sposób, że kontrolować poprzez przewlekłe stosowanie leków masę ciała, czyli ten element, który jest podstawowym elementem rozwoju powikłań choroby otyłościowej, tak? Czyli właśnie cukrzycy wspomnianej, czyli nadciśnienia, nowotworów złośliwych, o których też powinniśmy pamiętać.
A jakie nowotwory złośliwe są, powiedzmy, leżą w tej gamie kilkuset powikłań choroby otyłościowej?
Znaczy, na pewno jest to nowotwór złośliwy, jeżeli chodzi o kobiety, to podstawowym takim to jest nowotwór endometrium, tak? Czyli rak macicy, tak? Ale również rak piersi, a rak nerki, prawda? A to są tak zwane, można powiedzieć, nowotwory hormonozależne, że jakieś czynniki pewnie hormonalne decydują o tym, że u chorych chorujących na otyłość te nowotwory rozwijają się częściej, ale są również nowotwory, które są, można powiedzieć, jak zależne od fizyki, od mechaniki, tak? Jak na przykład gruczolako rak przełyku, gdzie w związku z tym, że u chorych chorujących na otyłość obserwujemy nadciśnienie w obrębie jamy brzusznej, co przekłada się na zwiększoną częstość refluksu żołądkowo-przełykowego i to prowadzi do rozwoju nowotworu gruczolako raka przełyku, częstszego u osób chorujących na otyłość, nowotwory jelita grubego również, tak? Także badania przeprowadzone, bo to może będzie interesująca wiadomość dla naszych odbiorców, dla pani odbiorców, że badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały wzrost częstości występowania nowotworów złośliwych u kobiet chorujących na otyłość o 40% względem kobiet niechorujących na otyłość. To jest, muszę powiedzieć, gigantyczny wzrost. Nie wiem, czy dokładnie będę w stanie zacytować, ale na każdy 1000 kobiet na przestrzeni życia u chyba 190 kobiet rozwinie się nowotwór złośliwy o prawidłowej masie ciała, tak? Które mają prawidłową masę ciała. Natomiast w przypadku pań, które chorują na otyłość, będzie to chyba 260 czy 270 kobiet. Czyli z 1000, 190, 260, tak? Taka jest różnica. A nie wiem, czy nie należałoby w tym momencie powiedzieć, że na przykład wiemy z zakresu chirurgii bariatrycznej, że chirurgia bariatryczna zmniejsza częstość występowania nowotworów złośliwych u osób chorujących na otyłość.
No właśnie, porozmawiajmy o chirurgii bariatrycznej, bo mam wrażenie, że to jest na ten moment chyba najbardziej przebadana i najlepiej udokumentowana względem skuteczności leczenia choroby otyłościowej metoda leczenia. Czy przynajmniej tak wynika z mojego researchu. A ona wciąż jest traktowana, mam wrażenie, jako po pierwsze albo zabieg dla kogoś, kogo wyciąga się dźwigiem przez wyburzone okno. Wie pan, są takie programy na różnych kanałach rozrywkowych. Oczywiście
albo,
się z tym nie zgadza.
Albo otrzymuję pytania, jakiego najcięższego chorego operowałem.
Tak.
Co ja mówię w dzisiejszych czasach jest dla mnie oburzającym pytaniem, bo to jest takie pytanie, jakby chirurgowi, onkologowi zadać, jakiego największego, nie wiem, raka piersi operował, prawda?
Albo jaką największą pierś pan w życiu wyciął, prawda?
No, tak, po prostu w medycynie idzie w zupełnie innym kierunku.
Więc jakby albo ta chirurgia bariatryczna jest traktowana jako ostateczność dla już takiej gigantycznej otyłości, albo jest traktowana, mam wrażenie, jako zabieg z gatunku medycyny estetycznej. Że idziemy sobie do chirurga plastycznego i mówimy, proszę mi wyciąć pół żołądka i jeszcze zoperować brzuch, odessać tłuszcz i ja już będę teraz szczupła. A to jest medycyna, po pierwsze, która ratuje życie, która daje ludziom zdrowie, przywraca ich organizmy do...
Myślę, że to przede wszystkim, znaczy się, nie wiem, czy będę w stanie takiej, proszę zwrócić uwagę,
z własnego doświadczenia,
tak,
jak pan
ale
myśli?
Że wiele moich wypowiedzi to nie są wypowiedzi, korzystam z okazji tutaj spotkania z panią, ażeby się podzielić jakimiś takimi swoimi przemyśleniami, obserwacjami wynikającymi z tego, że zajmuję się tym od kilkudziesięciu lat. Ale to są też przemyślenia i obserwacje, na które które też sobie zadaje pytania. Muszę pani powiedzieć więcej, że moja żona jest lekarzem, hematologiem, ale troszeczkę w naszym domu brak jest równouprawnienia, bo jeżeli rozmawiamy o jakichś sferach medycyny, to niestety dotyczy to dotyczy to głównie choroby otyłościowej, a nie hematologii. Ja tam wiem, że jest anemia, że jest chłoniak, że są dawcy szpiku i to wszystko. Natomiast bardzo często w naszym domu rozmawiamy, jeszcze też biorąc pod uwagę, że dzieci albo są lekarzami, albo studiują medycynę, rozmawiamy o chorobie otyłościowej, prawda? I zastanawiamy się nad wieloma aspektami. I medycyna jest nadal często bardzo, bardzo, bardzo bezradna, prawda? W obliczu rozwoju tej choroby. Nie mamy takich rozwiązań wręcz oczywistych, jak są w innych dziedzinach medycyny, tak? No i cały czas oczywiście to przekonanie, nieuprawnione przekonanie o tym, że wystarczy mniej jeździć, więcej się ruszać, które jest kompletną bzdurą. Bo na to mamy już dowody naukowe. Teraz chirurgia bariatryczna. Dlaczego? Może tak, co wiemy? Chirurgia bariatryczna niewątpliwie w obserwacjach odległych ratuje życie chorych. Jak mnie ktoś pyta, dlaczego decyduje się na to, ażeby przeciąć człowiekowi skórę, włożyć mu do tego brzucha kamerę, włożyć narzędzia, wyciąć żołądek, to odpowiadam po to, żeby uratować mu życie. Mamy na to dowody naukowe. Tak? Z czego to wynika? Z wpływu chirurgii bariatrycznej na masę ciała, jej redukcję i ustępowania powikłań choroby otyłościowej, bądź zapobiegania ich rozwojowi. Wpływ jest gigantyczny, bo tych badań jest wiele, z kilkadziesiąt, ale takie jedno z moich ulubionych, nie dlatego, że tutaj jest taka duża różnica, tylko one są takie bardzo obrazowe, a to są badania z 2015 roku Teda Adamsa i one pokazują, że jeżeli nie zdecydujemy się na poddanie danych grupy chorych operacjom bariatrycznym, to operacji bariatrycznej, to w perspektywie 10-letniej nastąpi 74% wzrost ryzyka zgonu u tych chorych. 74%, czyli
Ludzie mają mniejszą szansę na przeżycie niż na
większą szansę na zgon.
Na zgon.
O 74% w perspektywie 10-letniej, tak? Konkretnie to mniej więcej wygląda w ten sposób, że po 10 latach śmiertelność w grupie chorych poddanych operacji bariatrycznej wynosiła 14%, a nie poddanych 24%. Ja zawsze to podczas swoich jakichś wykładów tłumaczę w ten sposób, że lekarz, do którego w danym dniu zgłosi się 100 chorych, chorujących na otyłość olbrzymią, ma jakby dwie możliwości. Wmawiać tym chorym, no teraz ma już trzy możliwości, prawda? Znaczy pierwsza rzecz to musi rozpoznać otyłość, to jest podstawa. No ale wyobraźmy sobie, rozpoznał, co nie jest wcale takie częste. Rozpoznał...
Mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło u lekarza pierwszego kontaktu.
Ale ja chcę powiedzieć tak, ja tłumaczę swoje koleżanki i kolegów. Proszę zwrócić uwagę, no byliśmy bezradni, tak, de facto i następowało wśród lekarzy takie, ja miałem solution, miałem rozwiązanie dla chorych, zoperuję cię, tak, ale co taki biedny lekarz rodzinny miał za rozwiązanie dla osoby chorującej na otyłość? Nie było leków, nie było niczego, co wmawianie mu, jak ja to wie pani mówię, ogórka, marchewki i fikołków, był nonsens, bo też to czuł. Nawet też czuł, że to nie zadziała, bo słyszał o tym, że ktoś schudł, przytył, jest coraz gorzej, prawda? Sam może miał takie obserwacje, czyli intuicyjnie wiedział, że no w związku z czym niejako następowało takie naturalne wyparcie i przerzucanie tej odpowiedzialności na chorych. Tak to proszę też rozumieć, prawda? Teraz, kiedy dysponujemy lekami, dysponujemy chirurgią bariatryczną, te perspektywy są większe i ja widzę olbrzymi postęp w tym zakresie, jeżeli chodzi o lekarzy, prawda? Mhm. Interesują się leczeniem choroby otyłościowej, jest olbrzymi progres, olbrzymi. Natomiast teraz tak, czyli mamy tak, zmniejszenie ryzyka zgonu. Wracając do grupy 100 chorych. 100 chorych zgłasza się do lekarza i ten lekarz im mówi tak. Marchewka, ogórek i fikołki. Prawda? No przecież sobie poradzisz, ogarniesz się, tam załóż łańcuch na lodówkę, no przecież widzisz, jak ja wyglądam, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Też kiedyś musiałem zrzucić 5 kilo. No,
tak, i w ogóle tam weź coś ze sobą zrób, albo nie będę pani leczył, jak pani coś ze sobą nie zrobi, prawda,
ja
i tak dalej.
Ja miałam przykład lekarki, do której poszłam po badania na pokrzywą cukrową, bo w niektóre gabinety diagnostyczne wymagają jakby zlecenia od lekarza, bo to jest dość obciążające badanie, prawda? I poszłam po takie skierowanie i pani mnie tak zjechała skóry wzrokiem na dół, że pani jest gruba, po co ja pani mam dawać skierowanie na badanie na cukrzycę? Cztery lata temu, trzy. I powiedziała, jak pani ze sobą nie zrobi, to pani tak umrze za 15 lat. A poza tym, po co się pani chce badać, jak pani za chwilę zachoruje na białaczki, to pani w badaniach nie wyjdzie, a za miesiąc pani może być... No po prostu na takiej zasadzie. Nic. Nie, po co mam pani dawać badania, jak i tak pani może umrzeć, bo jest pani gruba.
No ale proszę zwrócić uwagę, znaczy tak.
Znaczy to ewenement jakiś podejrzewam.
Była niewielka grupa pasjonatów zajmujących się niechirurgicznym leczeniem choroby otyłościowej w dobie, kiedy nie było leków przeciwotyłościowych, czyli dosłownie jeszcze te 4-5 lat temu.
Tak.
A pozostali lekarze w ogóle wypierali to, bo tak jak mówię, nie mieli podstawowego narzędzia, jakimi są leki. No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Powszechnie występuje nadciśnienie tętnicze, ma pani nadciśnienie, jest pani cała czerwona, ma pani wrażenie, że głowa pani pęknie i nie ma leków na nadciśnienie. I idzie pani do lekarza, no co ten biedak ma zrobić? No nic nie jest w stanie zrobić. Może pani
może
mówić,
powiedzieć mniej soli.
No nie, niech się pani nie denerwuje tyle, czyli dokładnie ta sama narracja, no, prawda?
Tak.
Co przy chorobie otyłościowej, no. Po prostu świat medycyny był bezradny. Okay. I proszę to zrozumieć, że w związku z tym następowało niejako jak nie mogliśmy pomóc. Ja mówię, ja byłem w uprzywilejowanej, tak jak moi koledzy chirurdzy bariatrzy, byliśmy w uprzywilejowanej sytuacji, tak?
Bo zajmowaliście się akurat tą dziedziną.
Bo mieliśmy rozwiązanie dla chorych. Prawda? Zoperujecie. Okej. Ale już się kłopot zaczynał, jak przychodziła chora, która nie miała wskazań do operacji bariatrycznej, a dostrzegała to, że za chwileczkę po prostu nastąpi katastrofa,
no
prawda? Ja mówię, proszę pani, nie ma pani wskazań, no ale to co mam przytyć? No i tak, no i też byłem bezradny. I co ja, nie byłem w stanie. Dzisiaj na szczęście to się zmieniło, tak? Ale wracając do tej grupy 100 chorych, to jeżeli będzie wmawiał marchewka, ogórek, fikołki, to po 10 latach, zgodnie z tym badaniem, które cytuję, umrze 24 chorych. Jeżeli weźmie tych 100 chorych i powie im, proszę państwa, chorujecie na bardzo poważną chorobę, zgodnie z wynikami badań naukowych, macie wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości. Owszem, jest to leczenie obarczone ryzykiem okołooperacyjnym, ale jest to inwestycja w wasze życie i zdrowie. Spośród waszej setki, jeżeli poddacie się wszyscy operacji, umrze 14. Jeżeli się nie poddacie, umrze 24. 10. W skali naszego kraju, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę około 1,5 miliona chorych ma wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości, to w ciągu 10 lat oznacza to 150 tysięcy istnień ludzkich, które można uratować lub stracić. Proszę zwrócić uwagę. Jest całkiem pokaźne miasto, prawda? Może jeszcze tylko jeden...
Tak, to jest Zabrze,
tak to się
dzisiaj.
Mówi. Proszę?
To jest Zabrze, ma 150 tysięcy.
Na przykład. No. Wspominane przez nas dzisiaj. Można być rodzinne.
Tak.
A... Proszę zwrócić uwagę, że, bo to muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze trzecią opcję, wspominaną przeze mnie farmakoterapię, prawda? My do końca nie wiemy, w chwili obecnej nie mamy wyników badań naukowych, które pokazują do końca jednoznacznie, jak powinniśmy prowadzić tego chorego, jeżeli on na przykład ma wskazania do operacji bariatrycznej, czy jednak najpierw powinniśmy spróbować leków, prawda? Czy może już operować? To w dużym stopniu będzie zależało od chorego. Prawda? Ale myślę, że zawsze powinniśmy stosować generalną zasadę, jaka jest w medycynie. Czyli jeżeli nawet wydaje nam się, że dane leczenie może być nie tak skuteczne jak inne, ale jest one obarczone mniejszym ryzykiem, to powinniśmy sięgać po to leczenie, prawda? Czyli jeżeli w dzisiejszych czasach dysponujemy możliwością farmakoterapii przeciwotyłościowej, to niewątpliwie powinna być to pierwsza linia nasza terapeutyczna. Bardzo szybko się zorientujemy, czy będzie to postępowanie skuteczne, czy nie. Prawda? To jest kwestia, co nie wiem, 2-3 miesięcy, wiemy, tak? A jeżeli nie, to naturalną rzeczą jest wówczas kwalifikowanie chorego do operacji bariatrycznej, bo wiadomo, że już nic innego mu nie pomoże, tak? Ja to nazywam stanem normalności. A myślę, że idziemy w kierunku takiego stanu, czyli sytuacji, w której przede wszystkim będziemy rozpoznawali chorobę otyłościową, to staje się możliwe, ponieważ jesteśmy w stanie jako medycy zaproponować chorym leczenie. Tak? Jeżeli rozpoznamy chorobę, to powinniśmy oferować chorym leczenie. Leczenie oczywiście jak najmniej inwazyjne w pierwszym rzucie, ale nie przechodzimy obojętnie, jeżeli to leczenie jest nieskuteczne, tylko kwalifikujemy chorych do kolejnego postępowania, tak jak to chociażby jest na linii kardiologia-kardiochirurgia. Tak?
No tak, najpierw są leki, potem operacje.
Jest to oczywiste, nikogo to nie dziwi. Tak samo myślę, że powinno być to w zakresie, powiedzmy, leczenia chorych na otyłość.
Tak sobie teraz takie skojarzenie miałam, czy pewnie niesłuszne, chociaż może, nie wiem, że jednak w wielu przypadkach tych chorych na otyłość się po prostu kwalifikowało do leczenia paliatywnego, tak na dobrą sprawę. No po prostu jest pan chory, teraz proszę po prostu sobie żyć do końca.
Znaczy się
leczenie, wiedzą
leczenie, jakby... leczenie paliatywne choroby otyłościowej jest powszechne, bo tak naprawdę lecząc wyłącznie powikłania choroby otyłościowej, takie jak wspominana przeze mnie często cukrzyca typu drugiego, a nie zwracając uwagi na przyczynę tej cukrzycy typu drugiego, czyli nie lecząc otyłości, leczymy tego chorego paliatywnie. Na szczęście diabetolodzy to już dostrzegli i ten taki glukocentryczny, prawda, to glukocentryczne spojrzenie na leczenie cukrzycy chyba odchodzi już
do lamusa. Ja mam właśnie takie wrażenie, bo też oczywiście jestem zdiagnozowana na insulinooporność, znaczy miałam jakby stan przedcukrzycowy, hiperinsulinami i tak dalej. I też pamiętam, że właśnie te 3-4 lata temu leczono głównie właśnie tylko i wyłącznie koncentrując się właśnie na tym, natomiast no być może dlatego, że nie było leków.
Tak. Taka ewolucja dokonuje się w chwili obecnej w świecie diabetologicznym. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony muszę pani powiedzieć państwu, że szkoda, że współczesna medycyna nie czerpała jednak ze zdobyczy chirurgii bariatrycznej, bo o to pani pytała.
Tak, no dlaczego?
Pierwszy konsensus na przykład dotyczący tego, żeby leczyć chirurgicznie chorych na cukrzycę typu drugiego, został opracowany i opublikowany w 2011 roku i to przez International Diabetes Federation, nie przez chirurgów bariatrów, tylko przez Międzynarodowe Towarzystwo zajmujące się leczeniem cukrzycy.
I pan mówi o tym, że tych pacjentów chorych na cukrzycę typu drugiego kwalifikowano do operacji bariatrycznych, tak? Jako metodę leczenia...
Tak, klasycznym wskazaniem do operacji bariatrycznej jest BMI powyżej 40 lub powyżej 35 i powikłania. Ale tutaj pojawił się problem taki, że mamy na przykład chorych w przedziale BMI pomiędzy 30 a 35, a nawet w krajach azjatyckich poniżej 30, tak, którzy chorują na cukrzycę typu drugiego. Sięgamy po wszelkie dostępne, te ileś, 10 lat temu, możliwości farmakoterapii i okazuje się tak, że nie uzyskujemy tak zwanych celów terapeutycznych, czyli nie uzyskujemy normalizacji glikemii, nie uzyskujemy, powiedzmy, redukcji hemoglobiny glikowanej, albo, o czym często zapominamy, nie uzyskujemy redukcji masy ciała, bo to też był jeden z celów terapeutycznych, o którym powszechnie zapominano, a wręcz przeciwnie, nawet obserwujemy wzrost masy ciała. Czyli nie, w sytuacji, kiedy u chorego chorującego na cukrzycę typu drugiego z BMI poniżej 35 nie uzyskujemy celów terapeutycznych, to jest to wskazanie do postępowania chirurgicznego, tak, bariatrycznego. Ale to, tak muszę powiedzieć, na świecie dosyć przeszło, a już na pewno w naszym kraju bez większego echa. No teraz na szczęście mamy już nowocześniejsze leki przeciwcukrzycowe, w zasadzie przeciwotyłościowe, bo tymi lekami uzyskujemy ten postęp w leczeniu cukrzycy typu drugiego i na pewno świat się pod tym względem bardzo zmienia. A dlaczego jeszcze, bo też pani zada to pytanie, dlaczego chirurgia bariatryczna jest niedostrzegana, tak? Ja nie wiem. Nie. Wydawałoby się, że oczywistym rozwiązaniem powinno być to, że w momencie, kiedy chory uzyskuje, powiedzmy, taki stopień zaawansowania choroby otyłościowej, która kwalifikuje się do postępowania chirurgicznego, to powinien zostać skierowany do tego postępowania, ale tak się nie dzieje.
A kieruje kto? Lekarz pierwszego kontaktu?
Każdy lekarz może... powiem tak, jak ja spotykam się z lekarzami, to co ja mówię, jaka powinna być ich rola? Powinna być polegać na tym, że powinni poinformować chorego o tym. Nie wszyscy chorzy, muszę powiedzieć, łatwo i ze zrozumieniem akceptują taką informację, prawda? Jeżeli na przykład lekarz mówi, proszę pana, choruje pan na otyłość, prawda? I ma pan wskazania do operacji, to może się zdarzyć, że taki chory, jak wyjdzie z tego gabinetu, to powie, co za debil, prawda, o czym mi tu opowiada, prawda? Nie? Gdzie tam, co mam, przez żołądek dać wyciągnąć, co za... Tak, ale to... Myślę, że to troszeczkę działa inaczej. Może ten chory w pierwszej chwili odrzuci to, prawda? Mm. Będzie miał taki mechanizm wyparcia, ale będzie już miał tą informację. I z czasem, kiedy zda sobie sprawę, że jest bezradny w obliczu rozwoju tej choroby, będzie wiedział, co ma zrobić, tak? Będzie wiedział, że istnieje taka możliwość leczenia. A proszę zwrócić uwagę, że wielu chorych w ogóle nie wie, że są operacje bariatryczne. Pomimo tego, że dużo mówimy o tym. Wydawałoby się, że po prostu cały czas mówimy o bariatryce.
Bo żyjemy w bańce. I jakby oboje się koncentrujemy z różnych stron wokół tematu otyłości.
A chorzy o tym nie wiedzą. No, teraz to się zmienia. Na szczęście większość chorych jest kierowana przez lekarzy. Tak? Nawet jak pytam zawsze o to chorych, to chorzy mówią na przykład, o, pani doktor mi powiedziała, moja pani doktor, która mi tam leczy cukrzycę, powiedziała, koniec z tą zabawą, musi pan się izoperować, prawda? Nie ukrywam, że podoba mi się taki komunikat, bo tak jak chory przychodzi z przepukliną do lekarza, to lekarz w oczywisty sposób wie, co z tym chorym należy zrobić, należy go zoperować. I tak też powinno być w przebiegu choroby otyłościowej. Rozpoznanie, wdrażamy leczenie zachowawcze czy farmakologiczne, nieskuteczne kierujemy do operacji. Normalność. Prawda? Natomiast tak się nie dzieje, ale to się zmienia, muszę powiedzieć. Może też jesteśmy niewydolni, prawda, jako system. No bo to jeżeli czas oczekiwania na operację bariatryczną w chwili obecnej to są miesiące, prawda, jeżeli czasami nie lata i jeżeli operacja bariatryczna stanowi część ogólnego budżetu oddziału chirurgicznego przeznaczonego na leczenie innych chorych, gdzie powszechnym zjawiskiem są tak zwane nadwykonania, czyli przekraczanie tego budżetu przez oddziały, przez szpitale i często stoimy przed wyborem, czy poddać leczeniu chirurgicznemu chorego na chorobę nowotworową w zakresie przewodu pokarmowego. Kogo mam operować? Chorego na raka jelita grubego, czy chorego na otyłość? No kogo by pani wybrała? No kogo by pani wybrała?
Nowotworowego pacjenta.
No myślę, że każdy, prawda? Ale widzi pani, tutaj to jest powrót do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że wybierając tego chorego na raka jelita grubego, my musimy pamiętać, że choroba otyłościowa zwiększa ryzyko występowania nowotworów złośliwych także w zakresie jelita grubego. I za chwileczkę, nie lecząc tego chorego z powodu choroby otyłościowej, my doprowadzimy do sytuacji, że przenosimy de facto tego chorego na to łóżko.
Tylko, że za tak, parę lat.
Tak, tak. Także poza tym my nie chcemy jako lekarze być selekcjonerami. Komu mamy oferować.
Ja w ogóle uważam, że to jest takie obciążenie na służby, czy na was, na lekarzach, no, które chyba, nie wiem, czy jest w jakimś innym zawodzie, że musicie decydować jako lekarze, kto się bardziej nadaje do operacji, komu się odmawia.
No, ja niestety właśnie o tym mówię, że tutaj powiedzmy, ja biję się o chirurgię bariatryczną od kilkudziesięciu lat. Muszę powiedzieć. I to nie jest łatwy temat. Teraz on znalazł dużo zrozumienia. Pewnie osoby zainteresowane, zaangażowane wiedzą o
też
programie...
Też po to tu jestem.
COSBAR, prawda?
Tak.
Który został wdrożony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. No nie ukrywamy, że jest to nowa jakość, ale i olbrzymie wyzwanie dla współczesnej opieki zdrowotnej w naszym kraju, gdzie model takiego kompleksowego, skoordynowanego leczenia napotyka olbrzymią barierę mentalną, gdzie wszyscy funkcjonujemy jakby w tym takim dotychczasowym systemie, prawda? Konsultacja, operacja, konsultacja, a tu wszystko jest już zaprogramowane. I dla chorych niewątpliwie jest to gigantyczny postęp, ale nie wszyscy chorzy, muszę powiedzieć, doceniają to.
To
jest dla nas, no wie pani, włączamy chorych do programu, a przeprowadzamy badania, przeprowadzamy konsultacje, a chory nagle nie pojawia się, przestaje odbierać telefony, nie zgłasza się, dzwonimy, piszemy, prosimy, maile wysyłamy. Zero po prostu. Zero odpowiedzi, zero reakcji. A przynajmniej w naszej grupie około 100 chorych, których włączyliśmy, co najmniej mamy 2-3 takie przypadki, gdzie chorzy po prostu zupełnie, można powiedzieć, zlekceważyli.
Może się przestraszyli. No ale to...
Ale proszę zwrócić uwagę tak, kiedy chory się zgłasza, to tak. Otrzymuje skierowanie od swojego lekarza, otrzymuje informację na piśmie, ma konsultację włączającą do programu, gdzie jest informowany o tym programie, choruje na tą chorobę od wielu lat, interesuje się, no nie trafił, nie przechodził obok i mówi, o tutaj operują, prawda?
No to
sobie
wejdę.
Tutaj się też zoperuje. No to nie działa tak, tak?
No.
A poza tym muszę powiedzieć, kolejny problem, z jakim się borykamy, to niedodiagnozowanie chorych, chorujących na otyłość, gdzie my odkrywamy po prostu tyle różnych chorób u tych chorych, których w ogóle nie zostały rozpoznane, tak? Pamiętam taką, powiedzmy tak, że mamy zgodnie z tym programem, ja dam taki przykład, zgodnie z tym programem chorego powinniśmy od momentu włączenia do programu powinniśmy zoperować po przygotowaniu trwającym od 3 do 6 miesięcy. I powiedzmy tak, chory się zgłasza, my planujemy, że go przygotujemy w ciągu 3 miesięcy, tak, ustalamy mu termin operacji. Rozmawiam z jednym z takich chorych, mówię, proszę pana, musimy przenieść panu termin operacji, bo na pewno nie jesteśmy w stanie pana przygotować. Jak to, dlaczego mi chcecie przenosić ten termin operacji, miałem być wówczas operowany. No ale proszę pana, przecież pan wie doskonale, że w czasie tej diagnostyki stwierdziliśmy u pana cukrzycę. My, chorzy wypełniają ankiety takie na dzień dobry, gdzie wpisują, na co chorują. Nic ten chory nie wpisał, nic, zero, zdrowy.
Po prostu...
Tak, tylko, przepraszam, za gruby, jak to chorzy często. Nic mi nie jest, tylko jestem za gruby. Nie używam tego słowa.
Wiem, ale
gdzie
no,
to jest kamera?
Tam. Używamy go dlatego, żeby określić jakby wielkość ciała. Jestem za duży, no
tak.
Za ciężki.
I ankieta pusta, wszystko tak. Ja mówię, proszę pana, cukrzycę odkryliśmy. Całkowicie rozregulowana, tak? Ma pan naciśnienie tętnicze, o którym pan nie miał żadnego pojęcia, tak? Zaburzenia oddychania w czasie snu, w związku z czym wymaga pan aparatu CPAP, tak? I kilka różnych innych patologii, prawda? Które nas blokują i nie możemy pana zoperować. Owszem, zmieścimy się w tym czasie 6 miesięcy, ale tak naprawdę to wszystko, co my u pana odkryliśmy, to powinno być odkryte wcześniej 5-10 lat temu, prawda? A nie teraz. Kolejna rzecz. W naszym postępowaniu rutynowym, w naszym jakby procesie przygotowania kobiet do operacji bariatrycznej jest również konsultacja ginekologiczna. No, mówi się, że każda kobieta powinna regularnie, przynajmniej raz do roku chodzić do ginekologa.
Wiemy, że nie chodzi.
Ile mamy odkryć w zakresie patologii ginekologicznych, włącznie z nowotworami, to jest po prostu jeden Pan Bóg je tak naprawdę. To jest nieprawdopodobna sytuacja, gdzie my na etapie diagnostyki przed operacją bariatryczną odkrywamy patologie, które no, myślę, że przy dbałości o stan zdrowia, bo tak to trzeba powiedzieć, no bo jeżeli kobieta nie chodzi przez kilka lat do niego, to jest brak dbałości o stan zdrowia, no, ale również ograniczenie, nie? Bo to nie chodzi, bo co? Bo kolejka, bo godziny na przykład, no jak ona pracuje od 8, powiedzmy, od 7 do 17, jak ginekolog w jej rejonie od 8 do 12
tak.
przyjmuje, prawda?
No,
to jest co ma
tak.
zrobić, no.
Jeszcze była pandemia.
Tak, tak. Także po prostu kwestia dbałości jednak, ale i wydolności naszej opieki zdrowotnej, prawda? To jest niewątpliwie ten program, bo to jest program pilotażowy, obnaża te niedoskonałości zarówno po stronie nas, czyli medyków, organizacji opieki zdrowotnej, ale również i chorych.
Pewnie.
Którzy po prostu wielokrotnie nie dbają o swój stan zdrowia. Nie szanuje się. Wie pani, to jest tak, jak coś dostaje się za darmo, to się tego nie szanuje, prawda? I myślę, że tak niestety jest często chyba w naszym społeczeństwie. nie ma poczucia wartości zdrowia, ponieważ mamy system opieki zdrowotnej taki, jaki mamy, prawda?
Znaczy, prawda też jest taka, że gdybyśmy teraz się zastanowili, bo mówimy tutaj trochę o niewydolności tego systemu, trochę naczyń połączonych, prawda? Ale co by było, gdyby pacjenci nie leczeni na otyłość? Jak oni obciążą właśnie system?
Ale przepraszam, tak mamy, taką sytuację mamy w chwili obecnej.
To już jest teraz,
okay. Oczywiście, no przecież jeżeli mówimy o 3 milionach chorych na cukrzycę, a 90% wiemy, że to jest cukrzyca typu drugiego, to de facto mówimy o armii 2 milionów 700 tysięcy chorych, u których leczymy cukrzycę
typu... No to jest prawie 10% typu... społeczeństwa?
Tak, no cukrzycę dorosłego, absolutnie.
Dorosłego, no.
Leczymy cukrzycę typu drugiego, nie lecząc otyłość... Znaczy, niewątpliwie to jest tak, że bardzo jest trudno zorganizować taki system opieki zdrowotnej, jaki jest w naszym kraju. Myślę, że jest on olbrzymim, jest on niedoceniany przez chorych, ale nie chcę wypowiedzieć tezy, za którą mogę być krytykowany przez swoje koleżanki i kolegów lekarzy, ale myślę, że jest naszym mimo wszystko olbrzymim osiągnięciem. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że no trudno, czasami z kolejką, czasami powiedzmy tam czekając w poczekalniach, tak i tak dalej, ale jednak jesteśmy w stanie leczyć całe społeczeństwo na bardzo wysokim poziomie, często technologiami bardzo wysokokosztowymi, tak? Przecież takie rzeczy jak chociażby nowoczesne chemioterapie, prawda, czy całe powiedzmy zagadnienie przeszczepów, prawda, no, narządowych czy tkankowych.
To nie są prywatne operacje.
To są, nikogo na to nie stać. Prawda? Na świecie w większości systemów opieki zdrowotnej albo ktoś by płacił bardzo wysokie ubezpieczenia zdrowotne.
Mówimy tu o kilku tysiącach złotych miesięcznie albo i więcej.
Najpierw by analizowano, jakie ma ubezpieczenie i do tego dostosowywano by leczenie, tak? Albo pozostawałby bez leczenia, albo, jak to jest w niektórych krajach, poważna choroba oznacza bankructwo, prawda? Także niewątpliwie jest to nasze wielkie osiągnięcie
jako społeczeństwa.
Całego społeczeństwa.
To się zgadza.
Natomiast musimy ewoluować i o tym chciałbym powiedzieć. Bo to w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed chwileczką, czyli programu COSPAR. Nie ma chwili obecnej systemu opieki zdrowotnej, w którym niezależnie od nakładów finansowych nie bylibyśmy w stanie wszystkich tych nakładów finansowych skonsumować. O czym myślę? Damy kolejny miliard? Nie ma problemu. Zrobimy takie badanie, takie badanie, takie badanie, takie leczenie, takie leczenie, takie. 2 miliardy? Też skonsumujemy.
20 miliardów?
Nie ma problemu. Ile byśmy nie, przepraszam za takiego, nie wpompowali w system opieki zdrowotnej, to się skonsumuje. Dlatego myślę, że program COSBAR jest też ważnym programem dlatego, bo on jest oparty na takich założeniach, które się nazywają z języka angielskiego value-based healthcare, czyli medycyna oparta na wartości. Tak. Czyli mamy taką sytuację, gdzie liczy się uzyskiwany efekt. Prawda? Czyli tak, przede wszystkim koncentrujemy się na problemie, dążymy do jego rozwiązania w określonym czasie i oceniamy wyniki. Prawda? To i w ten sposób niejako pakietowo jesteśmy, powiedzmy, finansowani. Nie na te wszystkie rozproszone konsultacyjki, których można mnożyć tysiące, prawda? Hospitalizacje, których można mnożyć tysiące. Tylko po prostu nad rozwiązaniem problemu. W tym kierunku idzie świat i w tym kierunku powinna również ewoluować nasza opieka zdrowotna, bo tak jak mówię, ile byśmy nie wpompowali pieniędzy w nasz system opieki zdrowotnej, to nigdy nie będzie działał dobrze, jeżeli będzie oparty na takim, powiedziałbym, tradycyjnym modelu.
No teraz widzieliśmy przez ostatnie 2 lata, 2,5 roku, jak poradziliśmy sobie z wielką, światową epidemią SARS-CoV-2. I jakby mówimy też o tym, że jedną z największych teraz epidemii, jeżeli nie większą niż COVID, jest plaga otyłości. Więc
A to jest w ogóle ciekawa historia, muszę pani powiedzieć. Ja na początku pandemii COVID-19 pamiętam, jak kiedyś wróciłem do domu i mówię do żony, to a propos prawda, tych naszych rozważań. Mówię tak, Iwanko, i co z tego mojego całego życia zawodowego? 30 lat zajmowania się leczeniem otyłości i to wszystko, mówię, pandemia, no przecież to jak zniknie. No. Ludzie umierają na potęgę, prawda? Kto będzie się interesował tym, żeby w ogóle otyłych tam, prawda, leczyć, ratować i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że no, to był dla mnie olbrzymi taki cios, prawda? Bo to, proszę zrozumieć, jakby świat się walił, tak?
No tak. Tak? Wszystko się zmieniło.
Stała się, ale rzecz niesamowita, bo okazało się, że tak, że choroba otyłościowa, otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19.
Tak, ona się nagle pojawiała wszędzie jako
Zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu. Czyli tak, zwiększa ryzyko zachorowania, zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu, zwiększa ryzyko śmiertelności. Kolejna ważna rzecz, również z pola chirurgii bariatrycznej, że leczenie otyłości zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i zmniejsza ryzyko zgonu, prawda? Kolejna rzecz, że otyłość, można powiedzieć, ma swój niezależny wpływ na, powiedzmy, zachowania nasze żywieniowe. Teraz opublikowaliśmy takie badanie w Nutrients, które prowadziliśmy w okresie przed i pandemią i w trakcie pandemii pod kierunkiem pana profesora Samolińskiego, które wyraźnie pokazuje, że otyłość jest jakby niezależnym, prawda, niezależną chorobą, która wpływa na nasze zachowania żywieniowe, na naszą aktywność fizyczną, czyli nie tak, jak my mówimy cały czas, że
zachowania społeczne.
Że aktywność, aktywność fizyczna i zachowania żywieniowe wpływają na... Nie, otyłość wpływa, choroba otyłościowa wpływa na te zachowania, tak? Wręcz odwrotnie. I generalnie rzecz biorąc, nagle się okazało, że pandemia nie tylko nie zlikwidowała chirurgii bariatrycznej. Nie tylko nie zlikwidowała zainteresowań związanych z chorymi na otyłość, leczeniem choroby otyłościowej, ale wręcz spotęgowała nasze zainteresowania. I muszę powiedzieć, takiego zainteresowania leczeniem tej choroby społecznego, medialnego, ja dotychczas nigdy nie przeżywałem, jak od momentu, kiedy uświadomiła nam pandemia, jak niebezpieczna to jest choroba otyłościowa.
Jeszcze chciałam pana profesora podpytać o pacjentów. Teraz pojawia się projekt prac nad kartą praw pacjenta chorującego na otyłość. W jaki sposób opracowanie takiej karty praw pacjenta chorującego na otyłość pomoże mu lepiej poczuć się w gabinecie? Pomoże mu lepiej uzyskiwać pomoc, no bo to jest grupa, która jest mocno dyskryminowana.
Znaczy się, to właśnie z tego wynika. Powszechna dyskryminacja i stygmatyzacja chorych na otyłość powoduje moim zdaniem takie wycofanie, prawda? Również nie tylko społeczne, ale również wycofanie w gabinecie lekarskim i uświadomienie chorym na otyłość, że mają prawa związane z rozwojem tej choroby, mają prawo do leczenia tej choroby, myślę, że może być jednym z takich kluczowych, przełomowych momentów, jeżeli chodzi o postęp w zakresie opieki nad tą grupą chorych, a powinniśmy jako społeczeństwo zrozumieć, że to jest w interesie nas wszystkich, bo leczenie choroby otyłościowej jest, jak to się mówi z języka angielskiego, cost effectiveness, czyli lecząc chorego na otyłość, inwestujemy w, można powiedzieć, opiekę nad tym chorym zdrowotną, bo w przyszłości nie będziemy wydawali pieniędzy na leczenie powikłań choroby otyłościowej, co jest zdecydowanie bardziej kosztowne, aniżeli leczenie przyczyny, czyli samej otyłości.
A proszę powiedzieć jeszcze tak do pacjentów, którzy boją się pójść do gabinetu, co by pan im poradził? Bo boją się, no każdy myślę, że...
Boją się chirurga, czy boją się...
Nie, boją się zderzenia z lekarzem, który znowu potraktuje ich z góry. I powie, proszę mniej jeść, więcej się ruszać, dietę trzeba zastosować. Dopiero wtedy zobaczymy, zrobimy znowu wyniki badań i zobaczymy, co dalej.
Znaczy, ja myślę, proszę państwa, ja jestem głęboko przekonany, że postęp w zakresie nowoczesnej wiedzy związanej z chorobą otyłościową wśród moich koleżanek i kolegów lekarzy jest bardzo duży i coraz rzadziej będziemy się spotykali z taką sytuacją. Mhm. To już o tym wielokrotnie dzisiaj mówiłem. Natomiast no, każdy z nas ma prawo do wyboru lekarza, u którego się leczy, prawda?
Tak.
No, powinniśmy podejmować odpowiednie decyzje.
Myślę, że też nie wszyscy o tym wiedzą i może właśnie temu służą te rozmowy, tak jak cykl, czy kampania w ogóle, porozmawiamy szczerze o otyłości.
To właśnie wspomniany raport. Czy państwo wyobrażacie sobie sytuację, w której zgłasza się chora do lekarza i mówi, panie doktorze, Boże, niech pan patrzy, tutaj mam guza w piersi. A lekarz mówi, proszę pani, każdy ma tam jakiegoś guza, niech pani sobie dwa liście kapusty codziennie wieczorem przykłada. No, nie, no, to jest...
Ja bym zadzwoniła na policję i powiedziała, że ten lekarz po prostu...
No sorry, no. Ale jeżeli lekarz, przepraszam, to będą chyba bardzo ostre słowa, ale jeżeli dzisiaj lekarz choremu na otyłość powie coś takiego jak pani przed chwileczką, ogarnij się, załóż łańcuch na lodówkę, to jest to, proszę państwa, błąd sztuki lekarskiej. To jest to błąd sztuki lekarskiej. Najłagodniejszym sposobem postępowania jest zmiana lekarza. No bo jednak lekarz powinien w dzisiejszych czasach podążać za postępem wiedzy medycznej, tak? Jeżeli nie podąża, no to po prostu musimy sobie znaleźć lekarza, który podąża, tak? A sytuacje, które niestety się zdarzają, gdzie takie decyzje wpływają bardzo niekorzystnie na chociażby rozwój powikłań otyłości, czy nawet przedwczesny zgon, no może powinny być po prostu oceniane już tak prawnie nawet czasami. Mhm. To są ostre słowa, ja sobie z nich zdaję sprawę, ale my ponosimy odpowiedzialność za naszych chorych, prawda? I nikt dzisiaj nie zaryzykuje jakichkolwiek eksperymentów dotyczących choroby nowotworowej. W związku z czym lecząc chorych na otyłość, lecząc choroby otyłościowe, powinniśmy również sięgać po wiedzę medyczną, a nie na jakieś przekonania nie wiadomo skąd pochodzące, zupełnie nieuprawnione.
Z gazet kolorowych najczęściej.
Znaczy się, no, powiem tak, czasami w tych gazetach kolorowych dzisiaj można znaleźć bardziej nowoczesną wiedzę, aniżeli ona funkcjonuje, powiedziałbym, wie pani, w takim obiegu generalnie, takim, prawda? Najbardziej mnie, muszę powiedzieć, porusza, prawda? Często sytuacja, w której... W gabinecie lekarskim chorzy na otyłość są dyskryminowani, prawda, a obrażani. To jest, muszę powiedzieć, bo to, o czym pani wspomina, że nie oferuje im się pomocy zgodnej, prawda, ze współczesną wiedzą medyczną, to jest jedna rzecz. Ale wiemy również od chorych, że są po prostu no, poniżani niejednokrotnie. I to jest już, myślę, to jest karygodne i to jest, ale to jest w kategoriach, już może powiedzieć, nie wiedzy medycznej, a po prostu kategoriach zachowań takich, że ktoś jest albo wychowany, albo niewychowany, prawda? Czyli jakim jest człowiekiem, tak.
W ogóle takiej zawodowej. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
To ja dziękuję.
Dziękuję za 2 godziny merytorycznej rozmowy i edukujmy się, leczmy się i nie bójmy się zmieniać lekarzy, jeżeli czujemy, że nie uzyskujemy pomocy i nie bójmy się korzystać ze zdobyczy medycyny.
Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem przekonany, że ta wiedza bardzo szybko będzie postępowała. Natomiast no, też powinniśmy oczekiwać czegoś od naszych, powiedziałbym, lekarzy, którzy nas leczą, tak?
I za to trzymam kciuki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Dziękuję pani.